przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu w pierwszej godzinie naszego wieczornego programu, w której tradycyjnie, jak w każdy poniedziałek, zadajemy pytanie, co tam Panie słychać w polityce? A w naszym studiu, jak to w poniedziałek, przedstawiciele czterech ugrupowań politycznych, naszymi gośćmi są w kolejności Zofia Szalczyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
Poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa.
Mikołaj Drozdowicz, Konfederacja.
Dobry wieczór.
I Wojciech Kręglewski, Platforma Koalicja Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Czy woli Pan Platformę Obywatelską?
Wolę Platformę Obywatelską.
No Pan się nie wstydzi tej koalicji.
Proszę Państwa, na naszej tapecie najgłośniejsze w ostatnich dniach nazwisko w polskim życiu publicznym Marian Banaś. Ja spróbuję jednak najpierw odpalić internet i zobaczyć, czy nie mamy czegoś nowego w tej kwestii, dlatego że jak Pan Poseł Porzucek przed programem złożył słusznie, sytuacja jest dynamiczna, nic na razie nie zmieniło się. Proszę Państwa, Marian Banaś miał dziś ultimatum wyznaczone i termin złożenia dymisji. Tak przedstawiło to kierownictwo Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi prezes Jarosław Kaczyński mówił, że do dziś nie ma czas, żeby taką dymisję złożyć. Wszyscy spodziewali się, że ta dymisja nastąpi. Nie ma tej dymisji, a więc pytam o Państwa komentarz do tego, dlaczego Marian Banaś nadal jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli i co z tym dalej się będzie działo. Pan poseł Marcin Porzucek chyba jest naturalny. No,
odpowiadając wprost na Pana pytanie, dlaczego jest, no, ponieważ ma sześcioletnią, kadencję, bardzo mocno umocowaną chociażby w Konstytucji, i skoro nie zdecydował się przyjąć naszej prośby, naszego apelu o to, aby podać się do dymisji, to póki co nadal tę funkcję sprawuje. Ja myślę, że być może, tak jak powiedziałem przed programem, pan redaktor te słowa przytoczył, sytuacja jest dynamiczna, być może jeszcze w najbliższych godzinach coś się zmieni, natomiast jeżeli nie, no to trzeba być może będzie przejść do kolejnego punktu, czyli szukać rozwiązania, które pozwoli na zmianę. Dlaczego? Bo żebyśmy mieli też jasność. Jeszcze parę miesięcy temu nazwisko Mariana Banasia było specjalnie nieznane opinii publicznej. Ja znałem tę osobę, ponieważ jestem członkiem Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i znam dokonania pana Mariana Banasia z ostatnich lat i pozytywnie oceniam go w tym zakresie. Natomiast w Prawie i Sprawiedliwości nie ma świętych krów. Jeżeli ta kontrola CBA stwierdza, że jest wysokie prawdopodobieństwo, że doszło do rzeczy, które przekraczają już kwestie etyczne, o których mówiliśmy przez ostatnie tygodnie, ale być może tam jest coś więcej, no to tym bardziej pan Banaś powinien podać się do dymisji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo wysokie standardy. Ja przypomnę Państwu, że jeszcze gdy rządziła Platforma Obywatelska w 2015 roku, w sierpniu, a z służbami chociażby CBA kierował pan Wojtunik, który niedawno startował do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Europejskiej, to zgromadzono materiał, który pozwoli postawić zarzuty byłemu ministrowi sprawiedliwości, ówczesnemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofowi Kwiatkowskiemu.
Widziałem, że to nazwisko
przez
padnie.
Kilka lat Platforma Obywatelska ani razu nie wezwała Krzysztofa Kwiatkowskiego, mimo że znamy stenogramy jego rozmów z panem Burym z PSL-u, jak ustawiono konkursy w rzeszowskiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli. Ani razu przez ten czas Platforma Obywatelska nie wezwała pana Kwiatkowskiego do rezygnacji. Co więcej, pozwoliła mu, nie wystawiając kontrkandydata, ułatwiła mu bardzo zdobycie mandatu z Okręgu Łódzkiego do Senatu i jeszcze na koniec dała mu stanowisko szefa jednej z komisji. To są standardy Platformy Obywatelskiej, a nasze standardy są zupełnie inne, dlatego apelujemy do pana Banasia, aby podał się do dymisji.
No nie sądzę, żeby akurat pan Marian Banaś w tym momencie nas słuchał, natomiast apel jest taką zbiorowością Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, wielogłos, który się roznosi i myślę, że ten większy apel prezes Banaś usłyszy. Proszę Państwa.
Gdyby PiS miał takie standardy, o których mówi pan poseł Porzucek, to nie doszłoby go w ogóle do wyboru pana Banasia na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Dlatego, że dlaczego tą pracę, którą w tej chwili CBA wykonało i to upoważniło CBA do złożenia wniosku do prokuratury, dlaczego ta praca nie została wykonana przed powołaniem pana Banasia na to stanowisko. A druga rzecz, tutaj epatuje pan poseł Porzucek nazwiskiem pana prezesa Kwiatkowskiego, a kto ostatnie 4 lata rządził i kto przez te 4 lata był prezesem Najwyższej Izby Kontroli? Przecież jeżeli pan Kwiatkowski miał zarzuty, które upoważniały do postawienia zarzutów, to dlaczego przez 4 lata, mając wszystkie właściwie asy w rękach, dlaczego PiS z tego nie skorzystał?
Panie pośle, szanujmy
zasady demokracji i pozwólmy opozycji przynajmniej w radiu się wypowiadać, dobrze? Więc chciałbym powiedzieć, że przez 4 lata w dużo błahszych sytuacjach pan minister Ziobro wykazywał niezwykłą stanowczość i niezwykłą kreatywność, a jakoś przez 4 lata nie postawiono zarzutów wystarczająco silnych, żeby z tego sformułować oskarżenia.
Prokuratura wniosła go oskarżenia, jeżeli dobrze pamiętam, w sprawie Krzysztofa Kwiatkowskiego, no ale to tak...
Panowie mili, przecież pan Banaś nie wziął się znikąd. Przypomnijmy, że jego historia w rządzie PiSu jest dość długa. Przez ostatnie 2 lata rządził bardzo ważną instytucją, Krajową Administracją Skarbową, instytucją, która odpowiada za przestrzeganie prawa podatkowego. I to był już ten czas, te 2 lata wcześniej, na to, żeby dobrze sprawdzić kandydata do tej Krajowej Administracji Skarbowej. Coś tam nie zadziałało w służbach, które opiniują, sprawdzają i przygotowują kadry do najwyższych stanowisk w państwie. Panie pośle Marcinie, trzeba się przyznać, coś nie zadziałało, trzeba z tego wyciągnąć wnioski i nie może tak już dalej być. Nie możemy się ośpieszać w państwie naszym. Naprawdę, to nie tylko Polacy ogląda nas Europa i świat.
Mecenas Mikołaj Drozdowicz.
Kiedy tak się przysłuchuję już od dłuższego czasu tej debacie pomiędzy politykami PiSu i totalnej opozycji, to mam wrażenie, że przeciętny obywatel może odnieść wrażenie, że w Polsce rządzą na przemian dwie rywalizujące siebie grupy przestępcze. Państwo macie o sobie takie zdanie. Jedni o drugich i drudzy o tych pierwszych. Efekt jest taki, że dla zwykłych obywateli kompletnie nic z tego sporu nie wynika, bo jak widać, kryzys odpowiedzialności politycznej w Polsce, także związany z ludźmi pełniącymi władze publiczne, ciągle postępuje. To jest sprawa, która jest niejako wpisana w ten polski system. Konfederacja uważa, że nie ma co w tej sprawie podnosić tutaj jakichś czterech debat. Trzeba zadziałać w sposób stanowczy, ustrojowy. Pomysł Konfederacji...
Czyli zmianę ustrojową.
Nie, mówimy o konkretnym rozwiązaniu, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj lać wodę. Konkretne rozwiązanie. Instytucja prokuratora specjalnego. Dzisiaj słyszę o tym, że przedstawiciele Platformy Obywatelskiej proponują powołanie komisji śledczej dla wyjaśnienia sprawy pana Banasia. Taka informacja przed chwilą była podawana w mediach. Przecież kpina. Przecież komisja śledcza to jest miejsce dla różnego rodzaju czarodziejów, celebrytów, politycznych, jakichś ludzi, którzy chcą się po prostu lansować. Natomiast instytucja prokuratora specjalnego miałaby polegać na tym, że Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek grupy 15 posłów powoływałby spośród korpusu prokuratorów zawodowego prokuratora, który byłby powołany do załatwienia wszystkich tych spraw, do wyjaśnienia wszystkich tych spraw, których kręgu zainteresowania prokuratury są lub powinny być osoby pełniące funkcje publiczne, z jednym wszakże zastrzeżeniem, dlatego jest to właśnie prokurator specjalny, ponieważ chodzi o to, żeby ten prokurator był niepodległy ministrowi Ziobrze jako prokuratorowi generalnemu.
A to by wyłaniał tych 15 posłów?
No właśnie, to by kontrolował.
PiS chce wszystkich oczywiście kontrolować, to jest charakterystyczne dla formacji.
Ale kto by wyłonił tych 15 posłów?
No grupa 15 posłów, tak jak na przykład jest inicjatywa ustawodawcza, tak grupa 15 posłów, na przykład posłów Platformy Obywatelskiej mogłaby złożyć wniosek.
Ale doskonale pan wie, że w obecnej sytuacji parlamentarnej tą osobą, która zostałaby wybrana, byłaby osoba z Prawa i Sprawiedliwości.
Ale nieprawda, grupa 15 posłów mogłaby zawnioskować do Sądu Okręgowego, każda grupa 15 posłów, także z Platformy Obywatelskiej, o to, żeby powołać instytucję prokuratora specjalnego. Ale widzę tutaj w reakcji panów, że PiS ma się świetnie, znaczy panom się takie koncepcje nie podobają.
Cenię pana talent prawniczy, natomiast dziwię się, że pan takie utopijne pomysły.
PiS w akcji, proszę bardzo.
Wojciech Kęgrzewski.
Akurat ja działam w w polityce od 80 roku, jeszcze wtedy, kiedy nie rozdawano apanaży za działania polityczne, tylko można było za to po głowie dostać. I jestem na tyle znany w Poznaniu, że ludzie wiedzą, że ja nie jestem z tych, którzy uczestniczą w tych wojenkach, o których pan mówi. Jak Platforma była przy władzy, to ją krytykowałem, będąc członkiem Platformy Obywatelskiej. Teraz krytykuję tych, którzy popełniają jeszcze gorsze błędy. Jak zaczynaliśmy rządzić w 90 roku, właściwie w 89 roku, przypominam, powołaliśmy na stanowisko pierwszego prezesa NIK-u świętej pamięci Waleriana Pańko.
Który później zginął w wypadku samochodowym.
Nie zginął w wypadku samochodowym, ale wówczas była taka niepisana zasada, że zawsze kandydata na NIK, na szefa NIK-u wskazuje opozycja z prostego względu, że trudno władzy funkcjonować w sytuacji, kiedy organ, który ma kontrolować, jest ściśle podporządkowany tej władzy wykonawczej.
Panie radny, ale przy woli sprawiedliwości od wielu lat ta zasada została złamana. Jeszcze głęboko w czasach SLD.
Ja osobiście jako Wojciech Kręglewski bardzo nad tym ubolewam, dlatego że gdyby była zasada taka, że zawsze organa kontrolne, które kontrolują władzę wykonawczą, obsadza przedstawiciel, uzgodniony przedstawiciel opozycji, w tym momencie nie byłoby takiej sytuacji.
Wyjątkowo się z tym zgadzam. Takie rozwiązanie jest w sejmikach województw. Dzisiaj jest tak, że przewodniczącym komisji rewizyjnej, więc tego
tak jest
organu,
w Radzie Miasta Poznania.
W Radzie Miasta Poznania jest tak również.
Jest tak, że przewodniczącym może być tylko ktoś z opozycji, z największego
A ja też dzisiaj mam taki kronikarski dzień, państwo pozwolą. Pamięta pani Janusza Wojciechowskiego jako prezesa NIK-u, wówczas prominentnego polityka PSL-u? A tak mi się skojarzyło.
Ja się bardzo cieszę, że państwo radni z Platformy i PSL-u tak mówią o tym, że powinien być z opozycji. No przypominam, że pan Kwiatkowski to głosami PO i PSL-u został wybrany.
Ta zasada została złamana.
Natomiast ta zasada...
Jeszcze
ta zasada.
Marcinie, ale nie o tym mówię. Ale nie, mówię, ale, że no, warto się na przyszłość zastanowić. A nie
czy ta zasada nie powinna
obowiązywać? Panie pośle, pan kwi w tych układach sejmowych, wobec tego pan się odnosi do układów sejmowych. Nie. Ja patrzę troszeczkę na to z oddala.
A ja byłem 9 radnym sejmiku wojewódzkiego i z tego, co pamiętam, różnie bywało. Akurat w naszym sejmiku dobrze, natomiast nie był to standard. Natomiast te regulacje dotyczące obligatoryjności komisji rewizyjnej dla przedstawiciela opozycji też dopiero wprowadziliśmy niedawno, a nie było to, nie było to standardem. To cieszę się, że państwo przyznajecie, że
u nas to funkcjonuje od
dobrze działa
Rady
na rzecz samorządu.
Proszę pana, ja ile pamiętam, wszyscy poparli w Sejmie to rozwiązanie, że
pani może taką sytuację, że był taki kandydat opozycji, największego klubu opozycyjnego w sejmiku na szefa komisji rewizyjnej, nazywał się Marcin Porzucek z Piły. I pamięta pani, jak zachowały się kluby PO i PSL?
Ja tego niestety nie pamiętam, niestety, ale z opozycji był.
Podejrzewam, że Marcin Porzucek ma w tej sprawie pamięć słonia.
Dotyka osobiście.
I w tej sytuacji, to był rok 2014, z tego co pamiętam, i państwo nie zgodziliście się na to, abym ja jako przedstawiciel największego klubu opozycyjnego został szefem komisji rewizyjnej.
Ale przyznał pan, że szefem komisji rewizyjnej został bardzo doświadczony, wieloletni radny wojewódzki, był nim szef.
Pani
Zofio, państwo oddaję głos mecenas Mikołaj Drozdowicz, Konfederacja.
Chciałem przede wszystkim powiedzieć, nawiązanie do słów pana radnego Krajewiackiego, że oczywiście należy się wielki szacunek za działalność opozycyjną przed rokiem 89, ale jest rzeczą charakterystyczną, że właśnie w Platformie Obywatelskiej i w PiS-ie politycy tych dwóch formacji muszą przy okazji zapewniać, że oni to są wolni, niezależni. My w Konfederacji tacy jesteśmy naprawdę i nie musimy o tym wszystkim dookoła przypominać. To jest taka drobna złośliwość, proszę wybaczyć, ale taka refleksja, jak tutaj przysłuchuję się tej debacie, mnie naszła. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię. Otóż te wszystkie historie związane między innymi właśnie z panem Banasiem, one potwierdzają kryzys funkcjonowania państwa polskiego, które ma charakter permanentny. Nie ma znaczenia, czy rządzi PiS, czy rządzi Platforma Obywatelska, czy rządzi SLD, tak jak jeszcze to wcześniej na początku XXI wieku było. Te same mechanizmy się powtarzają. W Polsce nikt za nic nie odpowiada. Dlatego instytucja prokuratora specjalnego jest ustrojowym narzędziem, które pozwoli zwalczyć te wszystkie patologiczne mechanizmy, które u szczytów polskiej władzy się zakumulowały w ostatnim
czasie.
Proszę
państwa, chwilę porozmawiamy o planie B tak zwanym, czyli o tym, co od piątku sygnalizuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że taki plan zostanie uruchomiony. Przed chwilą przeczytałem, że czas do dzisiaj, do końca dnia ma Marian Banaś na to, żeby złożyć dymisję. Jeżeli to nie nastąpi, plan będzie od jutra uruchamiany. Panie pośle, cóż to ma być za plan? I państwa zapytam, czy to jest związane... No, to może najpierw poczekajmy, co powie.
Sądzę, że pan poseł wie na tego planu.
Znaczy, istotą tego planu jest to, że...
Coś tam chyba wiemy, panie pośle.
Nie, znaczy nie. Pozwólmy. Znaczy, po pierwsze, dajmy czas jeszcze parę godzin panu Banasiowi. Po drugie, ten plan, jeżeli będzie musiał być przedstawiony, to pewnie będzie przedstawiony w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin.
I... zmiany legislacyjne, bo nie ma innej możliwości.
Oczywiście, no, w tym kierunku by to miało pójść.
Natomiast... Przecież nie wywiezienie Mariana Banasia.
Gdzieś dobrze, to był plan wystraszenia pana Banasia.
Nie, państwo, nie żartujmy. Niezależnie od sytuacji pana Banasia, to w ten sposób nie żartujmy. Natomiast to nie bądźmy jak pan Frasyniuk, który wzywa do bardzo brzydkich rzeczy.
No, ale panie pośle, sposób. Trzymajmy pewien poziom. No, mnie nikt takiego czegoś nie mówi, więc proszę takich wycieczek.
Dlatego, natomiast jest jeszcze jedna sprawa, taka najprostszy motyw, jaki możemy zaproponować i który już sygnalizowaliśmy, chociaż niestety już mamy odpowiedź ze strony opozycji. To jest drobna zmiana w konstytucji, ponieważ tak jak powiedziałem na wstępie, my, mimo że mieliśmy bardzo poważne uwagi do pana Kwiatkowskiego, to szanowaliśmy umocowanie konstytucyjne jego. Ale takie umocowanie ma przecież chociażby Rzecznik Praw Obywatelskich. Natomiast w takich wyjątkowych sytuacjach, które się wydarzają, które podnosi przede wszystkim opozycja, ale my oczywiście również nie jesteśmy w stanie posypać głowę popiołem w tej sprawie i chcemy znaleźć rozwiązanie. Gdybyśmy się porozumieli, że w takich wyjątkowych sytuacjach może dochodzić do odwołania szefa Najwyższej Izby Kontroli, to zachęcamy opozycję do tego, aby faktycznie to zrobić. Tylko pytanie, czy Grzegorz Schetyna jest propolski, propaństwowy, czy też ogląda TVN i cieszy się, że TVN dzień w dzień wałkuje ten sam temat.
Ja nie odpowiem. Pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jakoś, mimo że zapisana w Konstytucji, to PiS-owi to nie przeszkadzało. Mówię o KRS-ie i o próbie odwołania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Więc już tam pan poseł nie musi tutaj takiego legalisty udawać. Ale zmiana konstytucji...
Adam Bodnar wypełnia swoją kadencję.
Ale przepraszam, panie redaktorze, tu chodzi o coś innego, że sam pomysł zmiany konstytucji z powodu takiej sytuacji jak afera, czy jak zwał, tak zwał, ale historia dotycząca pana Banasia...
Nie, przepraszam bardzo,
to jest nieważne. No jak można o prawie dyskutować w taki sposób?
Konstytucja, to niech pan przedstawi swój plan. Bardzo proszę, zaraz mogę odpowiedzieć.
Na ten czas, powoli, ja powiem swoje zdanie, nie będę się wypowiadał w imieniu Schetyny, tylko wypowiem się w swoim imieniu. Przede wszystkim to, co zrobić z Banasiem, to nie jest problem opozycji, dlatego że te piwo zostało uważone na Nowogrodzkiej.
Bo państwo nie jesteście państwo wcale.
Nie. Te piwo zostało uważone na Nowogrodzkiej i tam należy na Nowogrodzkiej znaleźć rozwiązanie dla tego, kto ma te piwo wypić i w jaki sposób. Nie ma zgody na to, żeby doraźnie do incydentalnych celów naginać konstytucji. Wystarczająco mocno już zmaltretowaliście tą konstytucję i opozycja nie przyłoży ręki do tego, żeby tworzyć wytrychy, które później w podobnych sytuacjach pozwolą wam na zrobienie rzeczy, które z obecną konstytucją nie są zgodne.
A jeżeli miałoby to być kosztem tego, żeby Marian Banaś nadal był prezesem NIK-u?
No ale ja tego Banasia nie wybrałem. Nikt z opozycji tego Banasia nie wybrał.
Ale ma pan alternatywę. Proste pytanie. Nie potrafi pan odpowiedzieć?
Przepraszam, jedna tylko bardzo ważna sprawa. Otóż pojawia się jedno zasadnicze pytanie, o którym to ja tak czekałem z tym pytaniem trochę, aż się audycja rozwinie, ale chciałem ustalić jedną rzecz, bo państwo być może wiecie lepiej. Co tak naprawdę panu Banasiowi się zarzuca? Bo tak naprawdę tego nie wiadomo. To jest pierwsza sprawa. Nie wiadomo, co się zarzuca panu Banasiowi.
Raport jest utajniony.
Właśnie, raport jest utajniony, ale panie aktorze, sprawa jest więcej niż poważna, bo tak naprawdę i my to jak Konfederacja, mówiłem bardzo wyraźnie, to nie jest problem pana Banasia, to jest problem polskich służb. Jeżeli cokolwiek by się nie stało z panem Banasiem, niezależnie od tego, czy pan Banaś będzie odwołany, czy nie będzie, czy powinien zrezygnować, czy nie powinien, cała ta sytuacja jest kompromitująca dla polskich służb. A akurat ministra koordynującego polskie służby PiS może odwołać. To jest kompromitacja, panie pośle. Kompromitacja, bo albo nie zapewniliście ochrony tej tak zwanej kontrwywiadowczej dla pana Banasia, bo być może to jest jakaś prowokacja, biorąc pod uwagę, że tam pan Kittel za tym wszystkim stoi, więc może tak być.
albo też jest drugi aspekt równie kompromitujący. Dopuściliście do powołania na szefa NIK-u kogoś, kto ma ze sobą taką przeszłość. W jednym i drugim przypadku służby absolutnie ponoszą za to
odpowiedzialność.
Z tego, co słyszeliśmy chociażby w dyskusji w jednej z telewizji, zresztą połączonej z Polskim Radiem 24, to nazwę mogę wymienić, bo to jedna rodzina radiowa.
Z czystym sumieniem.
Rozmawialiśmy i tam zdaje się pojawił się motyw taki, że służby kontrolowały pana Banasia i ten wątek również jego majątku już w czasach PO i PSL-u, ponieważ to nie jest tak, że on zniknął między pierwszym rządem Prawa i Sprawiedliwości a ósmą kadencją parlamentu. On nadal funkcjonował na ważne stanowiska, gdzie również wymagane było dostęp do informacji niejawnych. Więc...
Ale to dlaczego chcecie go odwołać teraz?
Wina Tuska. Powoli się przebija.
A wszystko świetnie i wtedy trzeba pana się bronić.
Dlaczego? Abstrahując od kwestii prawnych. Abstrahując od kwestii prawnych, mamy kwestię natury
moim
etycznej.
Zdaniem
w związku z tymi standardami,
tak uważam,
o których mówiłem.
Że ta sytuacja w żaden sposób nie skłania do zmiany konstytucji. Nawaliły procedury i to są i sposób przestrzegania zasad funkcjonowania przy obsadzie najwyższych stanowisk państwowych. Działo się to w pośpiechu. Nie było to odpowiednio przedyskutowane
tak
na komisjach sejmowych. Nie słuchało się opozycji, bo opozycja z zasady nie ma racji.
Zgłaszane
były różnego rodzaju zastrzeżenia. Naprawdę przy obsadzie najwyższych stanowisk państwowych powinien być pewien konsensus właśnie proceduralny, że trzeba osobę dobrze sprawdzić, dobrze poznać jej poglądy, jej sytuację materialną, jej zdolność merytoryczną i wtedy dopiero podejmować decyzję, a nie, że od razu zmieniać konstytucję.
Na ten temat? Poznańska ulica mówi na ten temat tak, że problem z Banasiem jest taki, że to, co miało być tajemnicą prezesa, jest tajemnicą Poliszynela.
No, tam no właśnie to taka jest małostkowość. To nie wiem, czy tak ludzie myślą rzeczywiście, czy nie. Chodzi o to, że mamy kryzys odpowiedzialności władzy publicznej. Nikt w Polsce za nic nie odpowiada. Natomiast pytanie, co z tym zrobić?
No, myślę, nie że... tak do końca, no bo jednak Marian Banaś, no jest próba odwołania go.
No więc... tak, ale to jest właśnie, nie wiemy nawet z jakiego powodu. Nie wiemy z jakiego powodu. Jeszcze raz powtarzam, gdyby...
Nie wyobrażam sobie, że to specjalne, można by takiego... Nie, poznała tego
nie ale to tak najczęściej jest w Polsce, że
to
nikt o czymś na końcu nie dowie, bo nie ma na to nie ma na to procedur, nie ma na to mechanizmu.
Ale jest komisja, jeszcze tylko jedno słowo, bo państwo mówicie już, ja oczywiście Marian Banaś, tak jak powiedziałem wcześniej, wiele różnych funkcji przez ostatnie wiele, wiele lat. Natomiast już mamy teraz dokładnie w kontekście kandydowania na prezesa Najwyższej Izby Kontroli, mówicie państwo, powinien być taki kandydat dokładnie sprawdzony przez służby. Przepraszam bardzo, tak? Zgadzamy się, tak? Państwo tutaj też kiwacie. No to przepraszam bardzo. Pan Marian Banaś nie był jedynym kandydatem na szefa NIK-u. I czy państwa zdaniem już na etapie przedstawiania kandydatur również kandydat opozycji powinien być sprawdzany, tak abyśmy mieli opinię publiczną,
a parlamentarzyści...
Czy Borys Budka...
Poważnie rozpatrywaliście, tak?
Czy Borys Budka...
Poważnie
rozpatrywaliście
wybór. Znowu popis o sobie.
Czy Borys Budka powinien być również sprawdzony dokładnie? I co byście państwo... powiedzieli, gdyby był przed wyborem jeszcze, dokładnie prześwietlony na wiele lat wstecz i na wiele pokoleń do tyłu.
Proszę, taka powinna być procedura.
Ale co zrobić? Może zastanówmy się, co zrobić.
I w opozycji też.
Co można zrobić w tej sprawie? Konfederacja jest merytoryczna, zgłasza dobre pomysły, tak jak w przypadku właśnie tej instytucji prokuratora specjalnego, całkowicie apolityczna instytucja, która służy wyjaśnieniu różnych afer z udziałem ludzi władzy. Ale jeżeli chodzi o pana Banasia, to mi się wydaje, że sprawa jest od strony prawnej następująca. Konstytucja przewiduje 6-letnią kadencję, ale to nie znaczy, że ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli nie umożliwia odwołania prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jest kilka przypadków, kiedy to może nastąpić. W artykule 17 ust. 1, między innymi, jeżeli uzna się, że jest on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby. No, ja nie mówię, że pan Banaś jest chory, ale mówię o czymś innym. Nie, ja chcę powiedzieć o czymś innym. Że gdyby znowelizowano ustawę o Najwyższej Izbie Kontroli w taki sposób...
I dodano punkt.
Tak, dodano punkt, ale tak o następującej treści, że prezes Sejm może odwołać odwołać prezesa Najwyższej Izby Kontroli większością 2/3, czyli taką, jaka jest potrzebna do zmiany konstytucji. Tak, ale w jednym przypadku, nie zmiana konstytucji, zmiana ustawy, w jednym przypadku, kiedy prezesowi NIK zostaną postawione zarzuty. To znaczy nie może być tylko i wyłącznie w takim przypadku, czyli najpierw trzeba prezesowi NIK uchylić immunitet, bo to Sejm oczywiście może zrobić i następnie dopiero prokuratura, jeżeli miałaby do tego podstawy, powinna postawić zarzuty i wtedy dopiero Sejm.
I kto wie, panie pośle,
większością
czy PiS tak właśnie nie zrobi?
Ja nie wiem, czy PiS tak zrobi, bo PiS na temat prawa to ma taką metodę dla wszystkich kwestii prawnych, akupunktura widłami.
Znaczy, ale ja
tak,
znam z przeszłości stawianie zarzutów bardzo poważnym politykom, które okazywały się potem nieskuteczne i oddalane, tak więc no to jest jednak... Proszę oczywiście Państwa, możemy rozmawiać o różnych sprawach i o różnych szczegółach, natomiast poczekajmy jeszcze jakiś czas, a przede wszystkim skupmy się na rzeczach, które są, myślę, dla Polaków najważniejsze.
Tadeusz Dziuba, prawdopodobny następca Mariana Banasia. Mówimy o tym studiu, no bo to poznański były poseł, wieloletni poseł Prawa i Sprawiedliwości. I ta kandydatura coraz mocniej hula, jeśli chodzi o eter. No i podobno właśnie Marian Banaś miał wyznaczyć pierwotnie Tadeusza Dziubę jako swojego następcę. No do tego nie doszło.
Znaczy, na razie pan Tadeusz Dziuba, wieloletni poseł ziemi poznańskiej, jest
wiceprezesem.
To jest osoba, która już miała doświadczenie w pracy w Najwyższej Izbie Kontroli. Jestem przekonany, że będzie doskonale sobie radził na tym stanowisku. Natomiast jakie rozwiązania personalne pojawią się w najbliższych dniach, tygodniach i miesiącach, to zobaczymy w niedalekiej przyszłości.
Wojciech Krajewski, pan zna Tadeusza Dziubę, on powiedział bardzo
dobrze go znam i uważam, że ma wystarczające kompetencje do tego, natomiast pod jednym wszakże warunkiem, że zapomni, że jest funkcjonariuszem partyjnym i że...
No już chyba nie jest.
Mentalnie on zostanie...
No tak jak pan Kwiatkowski też się zrezygnował.
Zostanie funkcjonariuszem partyjnym do końca.
To się powołuje na 6 lat. To jest jednak pewne ograniczenie. Przepraszam, wolno mi to powiedzieć, bo też już należę do tego trzeciego wieku i myślę, że tutaj to powinno też być rozważone, nie?
Ja pana posła, byłego posła,
merytorycznie nie mam najmniejszych uwag.
Szanuję i prywatnie go lubię, natomiast Konfederacja nie wypowiada się w sprawach personalnych dotyczących innych ugrupowań, ponieważ konsekwencje są takie, jakie w tej chwili widzimy. Oczywiście panu Tadeuszowi Dziubie źle nie życzę, ale to nie jest tak naprawdę sprawa Konfederacji.
Proszę państwa.
Ja tylko pamiętam, jak pan poseł wówczas wojewoda Dziuba nadzorował pracę poznańskiego samorządu. W ramach nadzoru uchylił nam 21 planu, miejscowi planu zagospodarowania przestrzennego i w tych 21 przypadkach wszystkie zostały przez Naczelny Sąd Administracyjny uznane za prawidłowo sporządzone. I tu jest cały pies pogrzebany. Po prostu trzeba przestać być funkcjonariuszem partyjnym, a zacząć być funkcjonariuszem państwowym.
Proszę państwa, do końca dnia pozostało jeszcze kilka godzin. Czy Marian Banaś państwa zdaniem złoży dymisję? Bardzo krótko. Proszę, do godziny 24.
Nie podejmuje się, panie redaktorze.
Poseł Marcin powiedział.
Myślę, że pan Banaś musi to głęboko przemyśleć i mam nadzieję, że podejmie dobrą decyzję, bo też bym chciał, żeby był zapamiętany, oczywiście ten pył już opadnie, żeby był zapamiętany za to, co robił w opozycji, za to, co robił w ostatnich latach w Krajowej Administracji Skarbowej.
Proszę państwa,
a nie za tę sytuację w NIK-u.
Nie mam pojęcia, nie znam, nie umiem powiedzieć, czy jest...
W takiej sugestii ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy się, moim zdaniem, gdyby był taki, bym powiedziała, dyspozycyjny politycznie, to już by kilka dni temu to zrobił.
Czyli nie jest niezależny.
O czym to świadczy? Takie przeciąganie świadczy
ja mogę
o czymś.
Mikołaj Drozdowicz, jako zatroskany obywatel, nie pełniący żadnych funkcji publicznych, że życzyłbym sobie przede wszystkim i wszystkim Polakom, żeby ta sprawa w odróżnieniu od innych podobnych wreszcie została wyjaśniona. Wreszcie została wyjaśniona, żeby wiadomo było, co panu Banasiowi się zarzuca, dlaczego się zarzuca i w ogóle dlaczego się teraz koledzy pana Banasia partyjni domagają jego odwołania.
To ponieważ mamy bardzo wysokie standardy etyczne.
Wojciech Kręgiewski kończy nasz dzisiejszy program. Ostatni głos dyskusji.
Żeby to wyjaśnić, to trzeba ujawnić wszystko, co jest z panem Banasiem związane. Jak na razie utajnia się bodajże na 70 lat, dłużej niż Watergate, sprawy pana Banasia. Utajnia się raport związany z panem Banasiem, gdy tymczasem, gdyby były takie wysokie standardy etyczne w PiS-ie, to przede wszystkim zostałaby zwołana komisja do służb specjalnych.
Przekonany,
i tam, gdzie wszyscy wcześniej posiadają odpowiednie certyfikaty, została ta cała prawda przedstawiona. Natomiast ukrywa się prawdę przed opozycją, a później oczekuje się o współpracy z opozycją.
Być może jest tak, już trochę żartobliwie kończąc, że Prawo i Sprawiedliwość w osobie pana Banasia pozazdrościło Platformie Obywatelskiej poparcia w zakładach karnych i stąd też pana Banasia.
Na razie 90% poparcia
na Banasia nie mamy, ale nasz program niestety już musimy kończyć. Zofia Szalczyk, PSL, Marcin Pułczek, Prawo i Sprawiedliwość, Wojciech Kręgewski, Platforma Obywatelska, Mikołaj Drozdowicz, Konfederacja, byli gośćmi dzisiejszej debaty Radia Poznań.
Przy gorącym stole. Autopromocja.